Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o pieniądzach, scenariuszach, a także o legendzie światowego kina Stanleyu Kubricku. W Magii kina goszczę Weronikę Orzechowską z Gdańskiej Komisji Filmowej i Martę Niewiadomską z Gdańskiego Funduszu Filmowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed kilkoma dniami zakończyła się druga edycja Gdańsk Script, czyli konkursu na najlepszy scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego oraz koncept telewizyjnego serialu. Pani Weroniko, czy te teksty musiały być związane z naszym pięknym Gdańskiem? Taki był warunek konieczny?
Zdecydowanie tak. I to bardzo doceniałyśmy, jeżeli Gdańsk nie był traktowany tylko jako pretekst, a jeżeli faktycznie akcja była tam osadzona, jeżeli bohater mógł być kojarzony z Gdańskiem lub jeżeli przyświecała temu scenariuszowi idea związana z naszym miastem, jak chociażby motywy wolności czy solidarności.
Mhm. Ilu twórców scenariuszy uczestniczyło w konkursie? Czy to się cieszy powodzeniem ten konkurs?
Mam wrażenie, że cieszy się dużym powodzeniem, jak na to, że to jest druga edycja. Wydarzyła się dosyć ciekawa rzecz, ponieważ zarówno rok temu, jak i teraz dostałyśmy 88 zgłoszeń.
Dokładnie tyle samo.
To będzie nasza ulubiona liczba.
Takich, które zgadzały się formalnie, ponieważ wiadomo, należało też jeszcze troszeczkę tych tekstów odrzucić. Wtedy mogłybyśmy powiedzieć, że było ich ponad 90 w tej edycji.
Mhm. No właśnie, bo jest kilka etapów, prawda, oceny. Pierwszy to jest ocena formalna.
Tak, jest kilka etapów oceny. Do nas spływają, do mnie i do Marty, właściwie wszystkie te teksty i my przeglądamy je jako pierwsze. Sprawdzamy, czy wszystko zgadza się formalnie, czy wszystkie załączniki są uwzględnione. Natomiast też wybieramy te teksty, które z Gdańskiem są związane i które uznajemy za najbardziej wartościowe i z największym potencjałem, co zajmuje troszkę czasu i później taka finałowa dwudziestka trafia do grona eksperckiego. Wybieramy dwie osoby.
Czyli to panie dokonują tej pierwszej selekcji.
Tak jest. Mhm. Tak. I później osoby eksperckie już mają specjalną kartę oceny, mają tam kilka kategorii do uwzględnienia i też takie uzasadnienie opisowe. A jeszcze kolejnym etapem jest to, że spotykamy się z całą radą Gdańskiego Funduszu Filmowego i z tym szerokim gronem oceniamy, co ostatecznie dostanie te nagrody.
A ci eksperci to kto to jest? Kto był w tym roku?
W tym roku była Magdalena Grzebałkowska, znana pisarka i reporterka, oraz był Michał Oleszczyk, również w świecie filmowym bardzo rozpoznawalna postać.
Filmoznawca.
Filmoznawca, konsultant scenariuszowy i
no
autor.
I były dyrektor artystyczny Gdyńskiego Festiwalu.
Dokładnie tak. Także te dwie osoby miały bardzo ważny głos w tej sprawie.
Mhm. Ile, powiedziała pani, 88, potem 20 do oceny. Mhm. Ostatecznie ile z tych scenariuszy zostało nagrodzonych?
Po 3 na kategorię, na podium były.
Czyli 3 na film fabularny i 3 na koncept serialu telewizyjnego. Mhm. Jaka jest pula nagród?
W tym roku było to 50 tysięcy. Pierwsze miejsce miało 15 tysięcy, drugie 7, a trzecie 3 tysiące. Były też dwie nagrody specjalne. Mamy w tej edycji już dwóch partnerów wydarzenia. Crew United, czyli taką bardzo ciekawą platformę zrzeszającą branżę audiowizualną i atelier scenariuszowy wspierany przez Canal+. Od nich też była specjalna nagroda przyznawana dla wybranego tekstu z tej finałowej dwudziestki.
Kto najbardziej się cieszył?
Myślę, że Elżbieta Bękowska, bo dostała 3 nagrody.
Czyli nasza reżyserka tutaj z Gdańska.
Tak, nasza lokalna reżyserka. Myślę, że miała ogromny powód do dumy. Jej tekst zresztą mocno wyróżniał się na tle innych i był doceniony właśnie przez partnerów i przez nas.
Czy to była Orunia Forever, o której opowiadała mi w jednej z audycji wcześniejszych?
Tak jest. I liczymy, ponieważ już sporo osób kojarzy ten tytuł, to mamy ogromną nadzieję, że fakt, że dostała kolejne nagrody, pozwoli jej na to, żeby dostać odpowiednie finansowanie od PiS-u i móc w końcu realizować tę produkcję.
Mhm. Przy takiej ilości scenariuszy, czy jakaś tematyka była dominująca, czy one były naprawdę różnorodne?
Może ja tutaj też pozwolę sobie dodać, że rzeczywiście, po pierwsze też odnosząc się do tego, co powiedziała Weronika, rzeczywiście w tej edycji, w kontekście do pierwszej, mieliśmy dużo więcej tekstów takich już wyrastających z Gdańska, bo w pierwszej edycji, prawda, były takie teksty, które pozwoliły sobie po prostu przepisać nazwę miasta, albo nawet nie zmienić nazw ulic, co rzeczywiście potem skrupulatnie sprawdzałyśmy i łapałyśmy takich autorów na tym. Natomiast w tej edycji już rzeczywiście się postarali i te teksty były bardzo mocno związane z Gdańskiem. Jeśli chodzi o to, czy widać jakąś wyraźną tendencję, to myślę sobie, że wciąż ciągnie nas do lat, końca lat 80. i początku 90.
Czyli do przełomu.
Dokładnie tak. Mhm. Zresztą dwa z nagrodzonych tytułów do tego się odnoszą, więc myślę, że to ta tendencja. A kolejna, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że kino dla młodszego widza, kino familijne, takie międzypokoleniowe też i w produkcjach, i w scenariuszach też się bardzo mocno wybija.
Konkurs Gdańsk Script, można powiedzieć, że jest już imprezą cykliczną, prawda? Rozumiem, że w przyszłym roku scenarzyści również będą mogli się ubiegać o nagrody. Kiedy to będzie?
Bardzo byśmy chciały, taki jest plan oczywiście, żeby trzecia edycja także miała miejsce. Myślimy, że będzie to tak jak w tym roku, czyli w okolicach maja. Będziemy ogłaszać nabór i standardowo potrwa on te 3 miesiące, bo rzeczywiście trzeba dać trochę czasu scenarzystom i scenarzystkom na przygotowanie tych tekstów.
Mhm. A Gdański Fundusz Filmowy jest chyba najmłodszym regionalnym funduszem w Polsce. Powstał 2 lata temu, właśnie była trzecia edycja.
Tak jest.
Ale wcześniej miasto dofinansowywało niektóre projekty. Pamiętam na przykład Wróżby Kumaka Roberta Glińskiego były dofinansowane, to było wiele lat temu. Zrealizowane według powieści Gintera Grasa, jednym ze współscenarzystów był Paweł Hille. $1 000 000 Janusza Kondratiuka, czyli taka komedia, czy komediodramat raczej. No i Miłość jest wszystkim Michała Kwiecińskiego i w tym ostatnim filmie wystąpił przecież nasz prezydent Paweł Adamowicz.
Tak jest. Myślę sobie, że od lat miasto Gdańsk już bardzo jest mocno sfokusowane na to, żeby wspierać polskie kino, a nasz fundusz powstał właśnie dlatego, żeby ten sposób dofinansowania nieco doprecyzować, skonkretyzować i żeby on był rzeczywiście przejrzysty i transparentny. No i dlatego też nasz fundusz powstał i myślę sobie, że rzeczywiście jesteśmy najmłodszym funduszem, ale chyba najbardziej dynamicznym i też takim, który bardzo mocno czerpie z doświadczeń tych najlepszych, największych funduszy w Polsce i stara się wyciągnąć te mechanizmy, które najfajniej działają i dzięki temu rzeczywiście ten nasz rozwój jest bardzo dynamiczny i szybki.
Dofinansowujecie Państwo projekty filmowe. Jakie warunki muszą one spełniać? Bo wiem, że jest kilka etapów. W przypadku scenariusza jest ich mniej, a w przypadku już produkcji filmowej mówimy o kilku etapach, prawda?
Tak jest. Tak samo jak w przypadku scenariuszy, tak samo przy produkcji filmowej to muszą być produkcje powiązane jakkolwiek z Gdańskiem. Czy to poprzez twórców, czy poprzez to, że przyjedzie ekipa i nakręci kilka dni zdjęciowych w Gdańsku, czy przez to, że skorzystają z naszych lokalnych ekspertów, czy z naszych firm postprodukcyjnych na przykład. Więc to powiązanie z Gdańskiem jest naprawdę bardzo szerokie i to też nam daje bardzo fajne pole do decydowania na etapie przyznawania nagród.
A kolejne etapy?
Kolejne etapy to jest oczywiście najpierw ocena formalna, czyli ja rzeczywiście sprawdzam kompletność tych wniosków, które rzeczywiście są bardzo obszerne. Zupełnie podobne jak w przypadku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, więc tych tam kart naprawdę jest wiele do wypełnienia. Natomiast po ocenie formalnej przychodzi czas na ocenę ekspercką, merytoryczną, artystyczną tych tekstów i w każdej kategorii mam 2 ekspertów, którzy ocenią te projekty i 60% najwyżej ocenionych z każdej kategorii przechodzi do tego końcowego etapu, którym jest ocena ekonomiczno-produkcyjna, gdzie znów mamy doświadczonych praktyków, którzy oceniają.
Kto jej dokonuje?
W tym roku, tak jak i w poprzednim, były to Zofia Jaroszuk i Ania Pachnicka, więc wspaniałe, doświadczone producentki, które naprawdę świetną, merytoryczną pracę wykonują dla nas i w tej edycji, i w poprzedniej.
No i wreszcie ostatni etap.
I ostatni etap podziału. Dokładnie, czyli jeszcze zanim rozdzielimy środki, to jest ocena strategiczna, gdzie zbiera się oczywiście Rada Programowa Gdańskiego Funduszu i już od drugiej edycji postanowiliśmy, że fajnie będzie, jeżeli te projekty, które się do nas zgłosiły, będą miały szansę pokazać się na żywo, zaprezentować tę część artystyczną filmu, a potem odpowiedzieć na nasze pytania ekonomiczne do projektów. I to się świetnie sprawdza. Już drugi rok praktykujemy te pitchingi, czyli rzeczywiście te prezentacje projektów. I dzieje się to podczas Octopus Film Festivalu, któremu partnerujemy też bodaj od pierwszej edycji naszego funduszu. I w trakcie tych pitchingów dokonujemy także oceny strategicznej, czyli badamy to, jaki będzie miało wpływ to dofinansowanie na miasto, na walory promocyjne, więc to jest końcowy etap tej oceny.
W odróżnieniu od konkursu scenariuszowego na dofinansowanie mogą liczyć nie tylko twórcy filmów fabularnych, ale również obrazów dokumentalnych i animacji.
Tak jest.
Prawda?
Tak jest.
Są te 3 kategorie.
Dokładnie, te trzy kategorie i rzeczywiście od początku działania funduszu, mimo że nie mamy jasno sprecyzowanych widełek, że jakąś część środków przeznaczamy konkretnie na filmy dokumentalne, a jakąś na animowane, to zawsze nam wychodzi tak, że rzeczywiście na tyle świetne projekty się do nas zgłaszają, że zawsze znajdzie się i fantastyczny projekt do dofinansowania z kategorii filmu dokumentalnego i animacji. Zresztą, jeśli chodzi o animację, to myślę sobie, że jesteśmy też jednym z niewielu funduszy w Polsce, który aż tak mocno wspiera animację. Bo rzeczywiście w tej edycji też dwie animacje, w poprzedniej trzy, więc naprawdę jest i będzie na co czekać, jeśli chodzi o filmy animowane.
A co z filmami krótkometrażowymi?
Filmy krótkometrażowe to zawsze jak z Weroniką jesteśmy na wszelakich festiwalach, zwłaszcza takich, gdzie młodzi filmowcy bywają, to zawsze gdzieś tam nam wiercą dziurę w brzuchu, bo oczywiście wiemy doskonale, że to jest dla nich fantastyczny start do tego, żeby potem kręcić swój pierwszy pełnometrażowy film. Więc powiem tylko, że rzeczywiście jest to w naszych planach i mam nadzieję, że nie wiem, czy od przyszłego roku, ale od jeszcze następnego bardzo byśmy chciały wystartować też z dofinansowaniem produkcji krótkometrażowych.
Pula nagród jest dużo większa niż w konkursie scenariuszowym, no ale to zrozumiałe, bo mówimy już tak o produkcji filmowej. Jaka to jest pula?
Od 3 lat już oscylujemy wokół 1 000 000 zł, czyli znowu odnosząc się do pozostałych funduszy regionalnych, też dysponujemy całkiem dużym budżetem. Myślę sobie, że jakoś w topce krajowej gdzieś się obracamy. Oczywiście tu też nie możemy się porównywać do takich funduszy jak na przykład Mazowiecki, bo to jest fundusz regionalny, czyli tam jeszcze pieniądze dokłada Urząd Marszałkowski. Ale w kontekście do takich miejskich funduszy ten nasz 1 000 000 to jest naprawdę całkiem sporo, mimo tego, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że koszty produkcji w Polsce drastycznie wzrosły.
Rosną, tak naprawdę.
I te dofinansowanie, które jest i z PISF-u, i z funduszy regionalnych, no nie jest wysokie, aczkolwiek no my staramy się wychodzić bardzo naprzeciw producentom i jeśli nie wsparciem też takim typowo finansowym, to dawać im inne możliwości rozwoju, chociażby przez to, że uruchomiliśmy ten konkurs scenariuszowy, a niewiele funduszy w Polsce
to prawda
go ma.
A jakie jest zainteresowanie producentów, twórców, czyli reżyserów Gdańskim Funduszem Filmowym? Ilu aplikuje w tych kolejnych edycjach? Jak to wyglądało?
Zawsze tak od tych 3 lat, bo już mam ze sobą 3 edycje, więc około 18-20 producentów zawsze do nas aplikuje i są to i debiutanci, bo też się zdarzyli, których zresztą też wsparliśmy, ale no zdarzyło się tak, że nie dopięli produkcji i musieli zrezygnować, ale to jest też ten rodzaj naszej odwagi w decydowaniu na etapie oceny strategicznej, że inwestujemy też w młodych twórców, którzy chcą zaistnieć. No czasem się to nie udaje, czasem się udaje. Mają zawsze możliwość złożenia wniosku drugi raz. Więc 18-20 tekstów, produkcji, bo jesteśmy właśnie po tym scenariuszowym i jeszcze teksty mi w głowie.
Zarówno konkurs scenariuszowy, jak i dofinansowywanie produkcji filmowych niewątpliwie sprzyjają promocji miasta. Można nawet chyba szerzej powiedzieć promocji regionu pomorskiego.
Oczywiście. Samo to, że i konkurs scenariuszowy w ogóle generuje fantastycznych twórców i twórczynie, które już z pierwszej edycji konkursu wiemy, że część z nich pozyskała producentów i jeden z nich już przyjechał na dokumentację do Gdańska i wiemy, że będzie realizował tutaj film. A to, że rzeczywiście w konkursie produkcyjnym możemy oglądać nasze miasto na ekranie w fantastycznym wydaniu, tak jak teraz choćby niedawno premiera filmu Mingun, który też miał zdjęcia w Gdańsku i niedawno robiliśmy premierę. Więc myślę, że to jest wspaniały system promowania miasta.
Zapraszamy twórców do Gdańska, bo warto. Lokacje mamy wspaniałe i geniusz locji miasta Gdańska jest oczywisty. Kiedy kolejna edycja konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego?
W przyszłym roku, pierwszy kwartał 2025. Oczywiście bardzo gorąco zapraszamy wszystkich producentów, a wszystkich widzów zapraszamy do kina na polskie filmy.
Dziękuję za rozmowę. W Magii Kina gościły Weronika Orzechowska z Gdańskiej Komisji Filmowej i Marta Niewiadomska z Gdańskiego Funduszu Filmowego. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A po przerwie w dalszej części audycji o legendzie Stanleya Kubricka, wybitnego amerykańskiego reżysera, porozmawiam z doktorem Pawłem Bilińskim, filmoznawcą z Uniwersytetu Gdańskiego.
Magia kina. Magia kina.
Spartacus, Doktor Strangelove, czyli Jak przestałem się martwić i pokochałem bombę, 2001 Odyseja kosmiczna, Mechaniczna pomarańcza, Barry Lyndon, Lśnienie, Full Metal Jacket. To chyba najwybitniejsze filmy w dorobku Stanleya Kubricka, które uczyniły go klasykiem, a nawet legendą światowego kina. W tym roku minęło 25 lat od śmierci reżysera. W studiu witam doktora Pawła Bilińskiego, filmoznawcę z Zakładu Produkcji Form Audiowizualnych Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak zostać legendą kina?
Pawle, czy określenie amerykańskiego reżysera mianem legendy kina jest twoim zdaniem właściwe?
No, w wypadku tego twórcy, o którym rozmawiamy, chyba rzeczywiście tak jest, bo mówimy o twórcy, którego już nie ma z nami długo, a jego filmy wciąż są bardzo chętnie oglądane. I widzę to też po studentach, z którymi mam zajęcia, i nie tylko tych kierunków filmoznawczych, ale również innych kierunków, że jeżeli się dzisiaj młody człowiek interesuje kinem, to prędzej czy później trafi na to nazwisko i sięgnie nie po jeden, ale po kilka filmów. I można chyba tylko kilku takich twórców wymienić. Może jeszcze Hitchcock, no kilku jeszcze innych reżyserów na pewno. Natomiast te wizje, które odmalowywał w swoich światach filmowych Stanley Kubrick, rzeczywiście były tak sugestywne, że wciąż przykuwają uwagę.
Właśnie, chciałem cię zapytać, przy całej jego jednak różnorodności, jego filmowego dorobku, co decyduje o swoistym fenomenie twórczości Stanleya Kubricka?
No tutaj myślę, że jest kilka kwestii. Na pewno kadrowanie, na pewno też to, że on był w stanie opowiadać takie historie, w których portretował ludzi no, jakimś stopniu walczących z pewnego rodzaju obłędem i był w stanie opowiadać o tym w nietuzinkowy sposób. To są takie chyba kwestie podstawowe, które robią wrażenie. Na pewno też to, że wiele z jego filmów ma takie elementy, które są, trudno powiedzieć, nieinterpretowalne, niejednoznaczne. Myślę tutaj o zakończeniu Lśnienia na przykład, tak, które wyraźnie odchodzi od literackiego oryginału. Myślę tutaj o rozbudowanych, bardzo zagadkowych sekwencjach z 2001 Odysei Kosmicznej. Myślę o komentarzu politycznym, jakim okazał się Doktor Strangelove. To są wszystko takie elementy, które przykuwają uwagę wciąż.
Ciekawostką jest fakt, że praktycznie wszystkie filmy Kubricka były adaptacjami powieści lub opowiadań. To nie były oryginalne scenariusze.
Tak, no tutaj zależy jeszcze, jak spojrzymy na niektóre filmy. 2001 Odyseja Kosmiczna to jest też bardzo ciekawy przykład, ponieważ tutaj Kubrickowi zależało na współpracy z wybitnym literatem. Arthur C. Clarke jest współscenarzystą i dopiero potem na podstawie scenariusza on opracował powieść, która okazała się też dla niego dużym sukcesem, ale wcześniej właśnie bardzo udane opowiadania robiły wrażenie na Kubricku i zaprosił go do realizacji filmu, który no, będzie prawdziwym science fiction, nie będzie właśnie tandetnym dziełem o kosmitach, o podboju kosmosu, o lądowaniu gdzieś na Marsie, tylko właśnie, chociaż na tym też chciał się skoncentrować Kubrick swoją drogą, ale no właśnie, że ten aspekt science, nauki w ogóle będzie
tak,
ważny.
Jeżeli mówimy o kinie gatunkowym, to niewątpliwie Kubrick tym filmem uszlachetnił ten gatunek.
Tak, rzeczywiście. I on zresztą inspirował się z jednej strony filmami amerykańskimi lat 50. Myślę tutaj właśnie o takich filmach fantastycznych z akcją rozgrywającą się w kosmosie, ale też filmem dokumentalnym zatytułowanym Universe. To był taki kanadyjski krótkometrażowy film, który za sprawą właśnie obrazowości robił olbrzymie wrażenie i do tego chciał nawiązać. No i rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, uszlachetnił ten gatunek i wniósł sporo nowego. Tak i widać dzisiaj, kiedy się ogląda współczesne filmy science fiction, zwłaszcza te bardzo poważne, że one gdzieś tak są tutaj mocno zadłużone w filmie z końca lat 60.
Podobno Kubrick był wielkim perfekcjonistą. Dopilnowywał wszelkich technicznych szczegółów. Przeważnie to on decydował na przykład o zastosowaniu określonych obiektywów podczas zdjęć, a nie operator, autor zdjęć. to taka ciekawostka. Wspomniałeś o tych, o kadrowaniu specyficznym, czyli te szerokokątne na przykład obiektywy stosowane we wnętrzach. To było coś, co się bardzo nie podobało jego zresztą współpracownikom. Krótko mówiąc, narzucał operatorom sposób kadrowania, oświetlenia. Mało tego, często samodzielnie kręcił niektóre sceny.
Tak, i rzeczywiście to nie tylko chodzi o samokadrowanie, ale w ogóle o wpływ na elementy scenograficzne, o obsadę. On mocno tutaj jawił się jako taki modernista, niejako anektujący wszystkie te pola, w których wyspecjalizowali się inni ludzie, co nie było wcale taką powszechną normą w kinie studyjnym, kinie amerykańskim. I niektórzy mogli na to narzekać. Znany przypadek tego, że na potrzeby filmu 2001 Odyseja Kosmiczna przygotowano monolit, który miał nieco inaczej wyglądać. Ten charakterystyczny element scenograficzny, który pierwotnie był z plexiglasu, ale Kubrickowi się nie spodobał, więc zlikwidowano ten obiekt. No i przypuszczam, że ludzie z pionu scenograficznego nie byli szczególnie zadowoleni z tego, a on miał już takie fundusze zapewnione, że mógł sobie też na to pozwolić. To myślę też jest niezwykłe.
Mógł sobie też pozwolić na, zdaje się, około 300 dni zdjęć do Barry Lyndona.
Tak.
To musiało być potworne dla pozostałej części ekipy.
Zdaje się, że nawet pobił później ten rekord, tak? Więc jakby za sprawą filmu Oczy szeroko zamknięte, więc to też niezwykłe.
Swojego
że...
ostatniego filmu.
Tak, tak. Filmu, który miał już swoją premierę kinową po śmierci reżysera. No tak, rzeczywiście te przełomowe lata, czyli lata 60. sprawiły, że on jako jeden z kilku mógł liczyć na taką niezależność, tak? I te olbrzymie budżety, jakimi dysponował, był w stanie wykorzystywać w taki sposób, cyzelując każde ujęcie, poszczególne fragmenty, więc w tamtych czasach i dzisiaj nie każdy oczywiście ma taki przywilej.
Kontrowersyjny to taki przymiotnik, który przylgnął do niego w różnych sferach, bo wiesz, z jednej strony autokratyczny, właściwie można powiedzieć tyran na planie, ale z drugiej to twórca z silnym poczuciem niezależności, który bardzo szybko uciekł z Hollywood, właściwie już po Spartakusie, bo od 1961 roku mieszkał w Anglii.
Tak, rzeczywiście i wykorzystywał ten fakt, to znaczy z jednej strony realizowano tam zdjęcia do tych filmów z lat 60. i mógł się ukrywać przez jakiś czas. Znany był między innymi z tego, że nie przepadał za udzielaniem wywiadów, a już zwłaszcza nie chciał tłumaczyć, o co mu w filmach chodziło. Jest taki słynny wywiad z pewnego czasopisma, przeprowadzony już po premierze filmu 2001 Odyseja Kosmiczna, w którym on się dzieli swoimi spostrzeżeniami i trochę tak w sumie wpada w jakiś taki samozachwyt, że udało się zrealizować film, który tak porusza i nakłania ludzi do snucia różnych refleksji. I ten wywiad stał się podstawą filmu krótkometrażowego, animowanego, zrealizowanego kilka lat temu. I to jest niezwykła rzecz, to znaczy krótkometrażowa animacja, która jest adaptacją wywiadu, więc to jest też,
no to ciekawe,
też,
to nie
też niezwykłe. Tak.
Można to gdzieś obejrzeć?
2001 Rozbłyski w ciemnościach, to się nazywa. Aha. Tak.
Poszukam. Jego perfekcjonizm, o którym mówiliśmy, niewątpliwie męczący dla pozostałych twórców na planie filmowym, doprowadzał jednak do tego, że niektóre adaptacje przewyższały literackie pierwowzory. Bo mówiliśmy, że adaptował w zasadzie w każdym filmie jakieś dzieła literackie. I tak było choćby, nie wiem czy się zgodzisz, w przypadku Lśnienia, które okazało się szlachetnym horrorem, tak naprawdę lekceważącym reguły gatunku.
Tak, rzeczywiście ten film mocno zdenerwował autora literackiego pierwowzoru, czyli Stephena Kinga, który po latach postarał się o nową adaptację swojej własnej powieści. I szereg elementów widać, że Kubrick zdecydował się pozmieniać. Tak? Jest ta słynna scena przedstawiająca Jacka Torrance'a patrzącego na taką makietę labiryntu, który tam znajduje się nieopodal Overlook Hotelu. No to jest wątek, którego nie ma właściwie, tak? W powieści. Inne są okoliczności śmierci niektórych bohaterów. Wreszcie to zaskakujące zakończenie filmu. też nie koresponduje z powieścią, która no jednak ma, jest taka bardziej zamknięta, można powiedzieć, nie ujmując nic Kingowi, bo to wciąż przecież powieść bardzo intrygująca. Natomiast to odchodzenie od niektórych wątków czy rozwiązań sprawiło, że Kubricka bardzo często traktowano jako twórcę mocno związanego z adaptacją, jako twórczą zdradą. To często się też w filmoznawstwie posługuje tym pojęciem rozpropagowanym też przez jedną z filmoznawczyń, tak, przez Alicję Hellman. No i właśnie Stanley Kubrick jest jednym z takich twórców. Dobrze też to widać w filmie Mechaniczna pomarańcza. Ostatnie słowa głównego bohatera pojawiają się pod koniec przedostatniego rozdziału. I w literackim pierwowzorze jest właśnie jeszcze ten jeden rozdział, który dopowiada, tak, co się stało dalej, kompletnie zmieniając oczywiście ten wydźwięk, albo inaczej, no jakby zupełnie widać, że wydźwięk obu tych dzieł jest nieco odmienny. No.
Kolejną cechą jakby charakterystyczną dla filmów Kubricka jest pesymizm, żeby nie powiedzieć głęboki pesymizm. Fatalizm ludzkich losów, niewiara w działalność, czy wręcz krytyka wszelkich instytucji społecznych i politycznych, przemoc i szaleństwo jako cechy ludzkiej natury, ale też zdehumanizowanego prawa, rozdarcie między naturą i kulturą, no i wojna oczywiście, jako zinstytucjonalizowane zabijanie w imię wyższych celów. To się bardzo często powtarza w filmach Kubricka, prawda? To są takie stałe motywy jego filmów.
Mm-hmm. Tak, moglibyśmy jeszcze dodać do tych środków formalnych, już trochę zacząłeś o tym mówić, na pewno przywołać rolę muzyki, która jest bardzo ważnym komponentem jego filmach, któremu poświęcał bardzo, bardzo dużo czasu. I tutaj znowuż, wracając do tej trudnej współpracy na planach, na potrzeby filmu 2001 Odyseja Kosmiczna, jeden z kompozytorów przygotował soundtrack, który następnie został odrzucony przez Kubricka, który jednak wolał posłużyć się muzyką klasyczną, która niejako trochę kontrapunktowała ten obraz, który widzieliśmy na ekranie. Podobnie jak ważną rolę pełni Beethoven w życiu głównego bohatera Mechanicznej pomarańczy, którego dobrotliwie nazywa Ludwikiem Vanem, tak jakby byli panowie kolegami. Więc to na pewno też jest taki element autorskości, można powiedzieć, ale rzeczywiście z tych takich dominujących tematów to z pewnością wojna jako ten czynnik destrukcyjny, autodestrukcyjny, zinstytucjonalizowany, jak już o tym wspomniałeś, to na pewno też jest dominanta tej twórczości.
Ale popatrz, w jego wybitnym filmie 2001 Odyseja Kosmiczna, czyli filmie nakręconym 50 kilka lat temu, pojawia się już zagrożenie sztucznej inteligencji. Mhm. Ten komputer HAL, który przejmuje dowodzenie nad statkiem kosmicznym, to jest nic innego jak zagrożenie sztucznej inteligencji, czyli coś, przed czym być może my staniemy za chwilę.
Tak, właściwie ten film chyba dlatego jest tak ponadczasowy, między innymi, pomijając kwestie techniczne, które rzeczywiście robią bardzo duże wrażenie, również jak się przekonuję na młodych widzach w trakcie moich rozmów ze studentami, oni często zwracają uwagę na ten aspekt sztucznej inteligencji, ale tam jest mnóstwo takich elementów, na które ja patrzyłem inaczej jeszcze te kilkadziesiąt lat temu, jak ten film oglądałem po raz pierwszy, bo oczywiście były tam wideokonferencje, tak, to robiło wrażenie, bo to też właściwie zapowiadało przyszłość, ale jest też tam niezwykła scena, w której pojawia się dwóch pracowników, dwóch astronautów, którzy spożywają jakiś posiłek i oglądają na jakichś takich urządzeniach podobny materiał audiowizualny. I to wygląda jak tablety, tak? Tylko że wówczas nie korzystano z takiej nazwy. Ale oczywiście ten wątek sztucznej inteligencji jest tutaj bardzo ciekawie rozwinięty, a już najbardziej niepokojący jest fakt taki, że to właśnie ta sztuczna inteligencja ma więcej emocji niż główny bohater, dr.
To prawda, to prawda. Pawle, Kubrick jest także najczęściej chyba opisywanym reżyserem filmowym, prawda? Wciąż powstają książki analizujące jego twórczość.
Tak, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie tylko książki, ale też podcasty. Jest jeden podcast, który jest dedykowany jego twórczości, już powstający dobre kilka lat. Natomiast tych książek jest wciąż coraz więcej. To jest niezwykłe, że w przeciągu ostatnich lat tyle napisano, o Kubricku i często są to książki napisane z jakąś taką intencją odkrywania zupełnie nowych takich płaszczyzn. Znaczy z jednej strony jest na przykład książka, która opowiada wyłącznie o jego wczesnej twórczości, działalności właściwie, jako fotografa, tak? I tylko o tym, tak? Czyli jeszcze nie
filmowiec. No tak,
filmowiec,
to była jego pasja. To była najpierw szachy, a potem fotografia.
Tak, i tylko o tym. W tym roku ukazała się nowa biografia, Kubrick and Odyssey, jeszcze nie opublikowana w języku polskim, miejmy nadzieję, że to się zmieni. I autorzy tej książki, Robert Kolker i Nathan Abrams, oni przez lata przyglądali się materiałom archiwalnym i także, zwłaszcza Robert Kolker, jest takim pionierem, jeżeli chodzi o takie studia nad produkcją. To znaczy coraz więcej wiemy o tych filmach, o designie, tak, o plakatach, o rozmaitych elementach scenografii. Tych jakby obiektów scenograficznych też zebrano bardzo, bardzo dużo. One są też wystawiane. Często 10 lat temu miała miejsce wystawa w Krakowie, na której mogliśmy podziwiać poszczególne elementy. Jakby widzimy, że wciąż jest tutaj, jak się okazuje, dużo do powiedzenia i niektórzy filmoznawcy, nie tylko oni, decydują się na poświęcenie życia właśnie na badanie twórczości.
Tego fascynującego twórcy.
Tak, dokładnie.
Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że do twórczości innych legend światowego kina powrócimy w przyszłym roku.
Będzie mi bardzo miło.
Gościem Magii Kina był dr Paweł Biliński, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. A na zakończenie jeszcze, Pawle, mam dla ciebie niespodziankę muzyczną.
Fikcja? Nie tylko. O filmowych gatunkach.
A na zakończenie słów kilka o polskim filmie dokumentalnym Pianoforte, który właśnie otrzymał niezwykle prestiżową nagrodę Emmy, określaną mianem telewizyjnego Oscara. To pierwszy polski dokument w historii, który został uhonorowany tą nagrodą. Laureat, reżyser Jakub Piątek, w swoim filmie portretuje sześcioro uczestników konkursu chopinowskiego, zarówno tych, którym się powiodło, jak i tych, którzy ponieśli porażkę. Obok wspaniałej muzyki, widz otrzymuje ogromną dawkę emocji, które biją z ekranu. Mamy tu strach, euforię, stres, łzy, poczucie klęski, fizyczne i psychiczne wyczerpanie. Naprawdę mocne kino, prawda? Pytam o to Iwonę Dębską, która również obejrzała film Jakuba Piątka.
Ja obejrzałam ten film, dzień dobry przede wszystkim, dużo, dużo wcześniej, kiedy jeszcze nie było w ogóle mowy o jakiejkolwiek tak prestiżowej nagrodzie, bo to nie była ta pora. Po prostu na jednej z platform streamingowych zobaczyłam film o konkursie chopinowskim, a ponieważ bardzo lubię i zawsze czekam, jest to dla mnie wielkie przeżycie. I myślę sobie, że ktokolwiek gra na jakimkolwiek instrumencie, czy grał, a ja do takich osób należę, kiedy byłam małą dziewczynką, ćwiczyłam grę na skrzypcach, to bardzo się solidaryzuję z wszystkimi osobami, które muszą włożyć naprawdę wiele trudu i wiele godzin, żeby oswoić, opanować i czasami ujarzmić instrument. No to już jest najwyższa stawka, konkurs chopinowski.
Właśnie, wejdę ci w słowo, przepraszam. Jedna z uczestniczek wręcz mówi, że to są taka olimpiada właściwie.
Tak, to jest olimpiada, do której dzieci, przynajmniej niektóre, przygotowywane są od początku swojej kariery. A tylko nieliczni wejdą do grona tych naprawdę wybitnych pianistów. I co jest istotą tego dokumentu? Wrażliwość, i umiejętność wejścia tam, gdzie właściwie wydawać by się mogło wejść nie można. A Piątkowi udało się to zrobić. On rzeczywiście towarzyszy tym uczestnikom, towarzyszy im w różnych sytuacjach. Właśnie w sytuacji, kiedy oni ćwiczą, kiedy przygotowują się do wejścia na salę. W takich intymnych sytuacjach, kiedy rozmawiają z profesorami. Widzimy też różne temperamenty. Na przykład mamy tę słynną rosyjską księżniczkę, która była typowana na zwyciężczynię, na podium i surową nauczycielkę, profesorkę. Widzimy też relację mamy z synem. Przepiękna zresztą jest to relacja. Świetnie pokazana i uchwycona. Kamera wchodzi do hotelu, wchodzi do właśnie miejsc, w których no, wydawać by się mogło, drzwi są zamknięte i nikt nie ma prawa podejrzeć, co się dzieje w życiu takiego młodego człowieka, który za chwilę być może musi odegrać najważniejszy koncert w swoim życiu.
Konstrukcja filmu jest taka dość klarowna, klasyczna bym powiedział, trzyaktowa, ale to jest naturalne, bo wyznaczają ją kolejne etapy konkursu Chopinowskiego po prostu.
No tak.
I oczywiście pojawiają się jeszcze retrospekcje, czyli to, co było przed konkursem, bo reżyser jeździ w różne strony świata, do Chin na przykład.
Rzeczywiście dużo wysiłku, dużo zaangażowania w ten dokument nie upraszczał sytuacji i nie ograniczył się tylko i wyłącznie do na przykład polskich uczestników konkursu Chopinowskiego. Oni też się oczywiście pojawiają w tym dokumencie. Także no, ja się bardzo cieszę z tej nagrody, bo to jest wybitny dokument, po prostu.
Film Jakuba Piątka był już wyświetlany w kinach, natomiast wciąż można go obejrzeć na jednej z platform streamingowych.
Bardzo polecamy nie tylko tym, którzy lubią Chopina, czy lubią w ogóle grę na instrumencie, ale to jest po prostu historia o ludziach, którzy chcą sięgnąć gwiazd i marzeń.
Tak, i mam wrażenie, że ogląda się ten film w zasadzie jak film fabularny.
Tak, zupełnie się z tobą zgodzę.
Także zapraszamy na Pianoforte. A na dzisiaj to wszystko. W Magii Kina Tomasz Żółtowski. Kłaniam się nisko. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.